Analizując proces kuszenia Jezusa, możemy dostrzec, że nasz Pan był poddany próbie w trzech sferach – fizycznej, psychicznej i duchowej, czyli w sferze ciała, duszy i ducha. Najpierw szatan podsunął Jezusowi pokusę ze sfery fizycznej. Czytamy w 3 wierszu 4 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś synem Boga, rozkaż, by te kamienie zamieniły się w chleb. Diabeł nie proponował Jezusowi popełnienia przestępstwa. Chleb jest nam, ludziom, potrzebny do życia. Jest koniecznością. Wiemy, że w trakcie swojej działalności Pan Jezus nakarmił kilku bochenkami chleba wielotysięczne tłumy. Dokonywał więc cudu rozmnożenia chleba. Istota pokusy tkwiła tu w czym innym. Jan w swoim liście apostolskim nazwał jedną z rząd, które nami sterują, pożądliwością ciała. Człowiek, aby żyć, musi jeść. Dążenie do zaspokojenia głodu może jednak stać się głównym motywem życia, wręcz obsesją. W rzeczywistości wielu ludzi żyje jakby tylko po to, by zaspokoić pragnienia swojego ciała. Podstawowym pytaniem, które stawiają sobie tacy ludzie, jest: co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Ludzie stają się nieuczciwymi, kradną, rywalizują, zabijają się, by zaspokoić pragnienia swego ciała. Przypomnijmy sobie, Ewa, patrząc w raju na piękny owoc, zapragnęła go, mimo że miała wszystko, co było jej potrzebne do szczęśliwego, harmonijnego życia. Gdy człowiek żyje kierując się żądzą zaspokojenia swoich cielesnych pragnień, nigdy nie będzie miał dosyć, nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, niezależnie od tego, jak wiele będzie posiadał. Zawsze będzie coś, co będzie pragnął zdobyć, coś lepszego, coś piękniejszego, coś bardziej mu odpowiadającego. Takie nastawienie do życia wzbudza niezaspokojoną żądzę, pożądanie, którego nie można ugasić. Nasz Pan użył miecza Słowa Bożego, cytując Księgę Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księgę Mojżeszową, aby obnażyć istotę tej pokusy szatana. Czytamy w 4. A Jezus odpowiedział: Pismo Święte mówi, nie samym chlebem żywi się człowiek, ale każdym słowem pochodzącym od Boga. W pierwszym rzędzie karmić się powinniśmy duchowym chlebem Bożego Słowa. Jeśli tak czynimy, potrafimy zachować zdrowe podejście do wszelkich spraw materialnych. Na pustyni, gdzie przebywał Jezus, pełno było kawałków skały wapiennej, przypominających kształtem małe bochenki chleba. Mogły one stanowić obiekt pokusy. Była to pokusa podwójna. Chodziło o to, by Jezus posłużył się własną mocą dla egoistycznych celów. Jezus nigdy się na to nie zgadzał. Zawsze zagraża nam pokusa wykorzystania danych nam przez Boga darów, umiejętności dla własnych wyłącznie korzyści. Człowiek, który otrzymał jakiś dar od Boga, może zadać sobie takie pytanie: co dzięki temu darowi mogę zrobić dla siebie? Co mogę uzyskać? Co dzięki temu darowi mogę uczynić dla innych? To rzadsze pytanie. Pokusa tego rodzaju może dotyczyć najprostszych rzeczy. Ktoś na przykład może posiadać bardzo ładny głos i postanawia, że będzie śpiewał tylko za pieniądze. Właściwie nie jest to nic złego, ale jest wiele powodów, aby śpiewać nie tylko za pieniądze. Nie ma jednak człowieka, którego nie kusiłoby wykorzystanie daru danego przez Boga dla wyłącznie egoistycznych celów. Spójrzmy na kuszenie Jezusa w drugim aspekcie. Jezus wiedział o tym, że jest Bożym Mesjaszem. Tu na pustyni stanął wobec wyboru metody pozyskania ludzi dla Boga. W jaki sposób miał spełnić dane przez Boga zadanie? w jaki sposób miał wizję przemienić w rzeczywistość, marzenie w fakt. Jednym ze sposobów przekonania ludzi, by poszli za nim, mogło być danie im chleba, danie im w obfitości rzeczy materialnych. Czy nie można by tego usprawiedliwić, powołując się na historię? Czyż Bóg nie dawał swemu ludowi manny na pustyni? Czyż Bóg nie powiedział: dam wam chleba z nieba? Prorok Izajasz wołał: nie będą już łaknąć, ni pragnąć. Ale jeśli Jezus zdecydowałby dać ludziom chleb, to miałby wiele dowodów usprawiedliwiających takie postępowanie, a jednak byłoby to błędem, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, oznaczałoby przekonywanie ludzi do siebie przez przedstawianie im pewnych korzyści, a Jezus miał przecież do zaofiarowania nagrodę w postaci krzyża. Wzywał ludzi do życia polegającego na ofiarowaniu siebie, a nie na braniu. Przekupstwo przy pomocy dóbr materialnych oznaczałoby wyparcie się wszystkich tych ideałów, które Jezus potem głosił. Ostatecznie doprowadziłoby to do unicestwienia Jego celów. Po drugie, oznaczałoby usunięcie symptomów samej choroby, a nie jej wyleczenie. To prawda, ludzie bywają głodni, ale trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego są głodni? Czy nie dlatego, że jedni posiadają za dużo, a inni za mało? Czy nie dlatego, że są grzesznikami? Najwłaściwszym sposobem zażegnania głodu jest usunięcie jego przyczyn, a przyczyny tkwią głęboko w duszy ludzkiej. Poza tym jest inny głód, głód duchowy, którego nie mogą zaspokoić rzeczy materialne. Jezus odpowiada więc kusicielowi tymi słowami, przez które Bóg dał lekcję swemu ludowi na pustyni. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Jedyną, najwłaściwszą drogą prowadzącą do całkowitego zadowolenia jest nauczenie się pełnego polegania na Bogu. Zaufanie Bogu, wiara w Jego dobroć i miłość to podstawa odnalezienia równowagi, pokoju i szczęścia, odnalezienia sensu i celu życia. Dalej od 5 wiersza 4 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: potem zabrał go diabeł do świętego miejsca, postawił na szczycie świątyni i powiedział: jeśli jesteś synem Boga, skocz w dół, bo Pismo mówi: polecił aniołom swoim nosić cię na rękach, abyś nie zranił nogi o kamień. Kusiciel powtórzył swój atak z innego przyczółka. Chytrze zaprowadził Jezusa na szczyt świątyni. Można to zrozumieć dwojako. Świątynia wznosiła się na szczycie góry Syjon. Wierzchołek góry przedstawiał płaszczyznę, na której stały budynki świątyni. Pod jednym z narożnych zabudowań, gdzie spotykały się przedsionki Salomona i przedsionek królewski, znajdowała się 150-metrowa przepaść. Na jej dnie płynął potok Cedron. Czyż Jezus nie mógł skoczyć na dół ze szczytu świątyni i bezpiecznie wylądować w dolinie? Ten fakt wzbudziłby na pewno wielki podziw. Wielu poszłoby za człowiekiem, który potrafi czynić takie rzeczy. Na szczycie dachu świątyni było miejsce, na którym każdego poranka stawał kapłan z trąbą w dłoni i oczekiwał na pierwszy blask zorzy porannej od strony wzgórz Hebronu. Przy pojawieniu się pierwszych promieni słońca dął w trąbę, obwieszczając godzinę ofiary porannej. Dlaczegoż Jezus nie mógłby stanąć i skoczyć w dół na dziedziniec świątyni i w ten sposób wzbudzić podziw i zyskać zwolenników? Czyż prorok Maleachasz nie wołał: potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan? Czy nie istniało proroctwo, że aniołowie będą nosić na swych rękach Syna Człowieczego, by nie stało się mu nic złego? Takimi metodami posługiwali się pojawiający się od czasu do czasu fałszywi Mesjasze, zapowiadali sensacyjne rzeczy, ale ich nie mogli spełnić. Natomiast Jezus mógł wykonać wszystko. Dlaczego więc nie spełnił żadnej propozycji? Co najmniej z dwóch poważnych powodów. Po pierwsze, człowiek, który usiłuje przyciągnąć do siebie ludzi przez dostarczanie im sensacji, wybiera metodę, która nie ma żadnej przyszłości. Przyczyna jest prosta. Człowiek taki, chcąc utrzymać się przy władzy, musi dokonywać coraz większych i większych czynów. Mówi się, że cud może trwać tylko przez kilka dni. Sensacja ubiegłego roku jest dzisiaj rzeczą zwykłą. Ewangelia oparta na pogoni za sensacją jest skazana na niepowodzenie. Po drugie, nie wolno w taki sposób wykorzystywać mocy Bożej. Nie będziecie kusili waszego Boga, powiedział Jezus. Cytował tu słowa Piątej Księgi Mojżeszowej. Jezus, mówiąc to, chciał dać do zrozumienia, że nie jest dobrze wystawiać Boga na próbę, aby przekonać się, w jakim stopniu będzie nam pomagać. Nie jest dobrze narażać się świadomie, dobrowolnie i niepotrzebnie na niebezpieczeństwo, a potem oczekiwać na pomoc Boga. To prawda, Bóg oczekuje od człowieka podjęcia ryzyka, ale jego celem nie jest utwierdzenie prestiżu danego człowieka. Nie można nazwać prawdziwą wiarą tego, co się opiera na znakach i cudach. Jeśli nie potrafimy wierzyć bez udziału nadzwyczajnych znaków, to właściwie w ogóle nie umiemy wierzyć. To, co nazywamy wiarą, jest wtedy pełnym zwątpień, ciągłym poszukiwaniem dowodów, cudów, i to nie tam, gdzie trzeba. Nie należy eksperymentować, gdy mamy do czynienia ze zbawczą mocą Boga. Trzeba raczej Bogu ufać na co dzień. Jezus odrzucił metodę spełniania swej misji przez wywoływanie sensacji. Wiedział bowiem, że ta metoda jest z góry skazana na niepowodzenie. Wiedział, że pogoń za sensacją to znak niewiary i braku ufności względem Boga. Ostatni, trzeci atak szatana był następujący. Czytam od 8 wiersza 4 rozdziału Ewangelii Mateusza. Następnie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata i całą ich świetność, po czym powiedział: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na twarz i oddasz mi hołd. Na to odpowiedział mu Jezus: wynoś się, szatanie. W piśmie są bowiem słowa: Panu, twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jemu będziesz służył. Jezus przyszedł zbawić świat. Kusiciel mu ten świat ukazał i powiedział: to wszystko ci dam, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Czy sam Bóg nie powiedział do swego wybrańca: żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie twoje? Co proponuje kusiciel? Pójdźmy na kompromis. Zawrzyjmy ugodę. Nie wysuwaj tak wysokich roszczeń. Skłoń się trochę ku rzeczom wątpliwym, złym, a zobaczysz, że tłumy pójdą za tobą. Była to pokusa pójścia na ugodę ze światem zamiast bezkompromisowego przedstawiania wymagań Boga. Jezus na to odpowiada: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Jezus był absolutnie przekonany o tym, że nie można pokonać zła przez pójście z Nim na kompromis. Chrześcijańska wiara nie zna kompromisów. Chrześcijaństwo nie może zniżać się do poziomu świata, lecz musi świat podciągnąć do swego poziomu. Innego wyjścia nie ma. Jezus podjął najwłaściwszą decyzję. Zdecydował, że nie będzie zdobywał sobie zwolenników przez przekupstwo, że nie przyjmie metody wywoływania sensacji i zdecydował, że nie będzie żadnego kompromisu co do poselstwa i co do wiary, której oczekiwał. Jedynie krzyż mógł stać się środkiem prowadzącym do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. Krzyż to znak bezkompromisowej miłości, miłości zwyciężającej wszelkie zło. Pokusy, którym czoła stawił Jezus, są pokusami, z którymi borykamy się także i my. Pierwsza pokusa to propozycja zamienienia kamieni w chleb. Jest to pokusa zaspokajania potrzeb naszego ciała. Nie ma nic złego w chlebie. Potrzebujemy go na co dzień. Chleb służy zaspokojeniu głodu. Jezus był głodny. W czym więc tkwiło niebezpieczeństwo? Jezus musiałby skorzystać z posiadanej wielkiej mocy do przetworzenia kamieni w chleb dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Byłby to przejaw samolubstwa. Tak ogólnie postępują ludzie współcześni. Tak postępowali ludzie w czasach Jezusa. Ale Jezus ma dać świadectwo prawdzie, że nie samym chlebem żyje człowiek. Jest to prawda przeciwstawna do powszechnego w naszym zmaterializowanym świecie mniemania, że żyje się po to, aby zaspokajać zachcianki swego ciała. Przeciętny przedstawiciel naszego zeświadczonego społeczeństwa wyznaje zasadę: jedz, pij, wesel się, bo jutro możesz umrzeć. Samolubstwo, egoizm jest najpopularniejszą chorobą naszego zlaicyzowanego społeczeństwa. Jest problemem, z którym musi walczyć każdy człowiek, bo każdy z nas ma skłonność do samolubstwa, do troszczenia się przede wszystkim lub jedynie o siebie samego. Jezus odrzucił tę powszechną filozofię życia. Cała jego późniejsza działalność była realizacją zupełnie przeciwstawnego credo. Żyję po to, by pomóc potrzebującym. Jezus nie żył dla siebie, lecz dla innych. Druga pokusa to pokusa władzy. W walce o władzę stosuje się polityczną intrygę i brutalną przemoc. Wojna jest jednym z narzędzi w tym procederze. Dla niektórych wojna staje się wręcz sposobem na życie i na realizowanie swoich ambicji. Nienawiść i lęk pełnią tu rolę batów pędzących motłoch w pożądanym kierunku. Czasem motłochem stają się całe narody i wtedy dzieją się tragedie. Szatan triumfuje. Propozycja ofiarowania Jezusowi królestw tego świata, podjęta przez szatana, była próbą wciągnięcia Chrystusa w taki właśnie wir walki o władzę. Ale Jezus zna inne zasady innego królestwa. Człowiek musi ulec przemianie, aby wejść do Królestwa Bożego. W Ewangelii Jana znajdujemy słowa Jezusa: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak, Jezus mówi o innym królestwie. Jezus odpowiada szatanowi: napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Bóg jest władcą królestw i On jest królem królów. Trzecia pokusa to pokusa łatwej drogi. Wydawałoby się, że propozycja szatana, aby Jezus rzucił się z narożnika świątyni w dół, była dobrą poradą, jak zrobić wielkie wrażenie na tłumie religijnych Żydów i stać się sławnym już na początku działalności. Ale Jezus nie może przyjąć propozycji pójścia łatwą drogą do tronu. Zanim założy koronę chwały, musi włożyć koronę z cierni. Drogi przyjacielu, Jezus musiał cierpieć i umrzeć, abyśmy my mogli żyć.